Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl. To kolejny raport z frontu, ale dziś omówimy sobie nie tylko sytuację militarną, ale także polityczną. Po wielu dziwnych wypowiedziach prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a także po Państwa komentarzach uznałem, że pora na omówienie jego polityki zagranicznej, a także określenie tego, jak sam prezydent jest tutaj w Ukrainie odbierany przez ukraińskich żołnierzy i sporą część społeczeństwa. Wydaje się, że prezydent Wołodymyr Zełenski jest dla świata taką ikoną tej wojny, ikoną tego, że Ukraina walczy, a wszyscy na Zachodzie, ale także część osób w naszym kraju kojarzy go przede wszystkim z tego, że powiedział kiedyś słynne słowa, że potrzebuje amunicji, a nie podwózki. Natomiast trzeba spojrzeć także na rzeczy, które dzieją się w ostatnich dwóch latach, w trakcie ostatnich dwóch lat. Trzeba spojrzeć na to, jaki pomysł na zakończenie tej wojny ma prezydent Wołodymyr Zełenski, a na razie na jej prowadzenie, jak wygląda sytuacja i jak prezydent Zełenski odnosi się do partnerów. I to wszystko omówię w tym programie. Omówimy też szczegółowo sytuację na froncie, omówię dla Państwa jak zawsze, kierunek po kierunku, sytuację na froncie, ale zanim przejdziemy do właściwego raportu, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał, jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, serdecznie do tego zachęcam, no i za to, że komentujecie kolejne treści, także na moich mediach społecznościowych, nie ukrywam, że to mi daje powera do tego, żeby publikować kolejne nagrania, bo widzę, że rzeczywiście to Was obchodzi. Bardzo za to dziękuję. Oczywiście szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny, a wolność mojego publikowania zależy od Waszego wspierania i bardzo, bardzo za to dziękuję, za to wsparcie, za to, że ten kanał może istnieć dzięki Wam. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. Teraz przechodzimy już do raportu i on będzie podzielony na dwie części. Ta pierwsza część to będzie analiza polityki zagranicznej Ukrainy, ale także postawy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Opowiem Państwu o tym, jak to w ostatnich miesiącach wyglądało, też jak w tej chwili kształtuje się poparcie dla prezydenta. Skupię się też na wewnętrznej sytuacji Ukrainy. Około 40 minuty będą Państwo mieli już raport z frontu, opis sytuacji właśnie na froncie. Po 40 minucie, jeśli ktoś nie ma ochoty słuchać o prezydencie Zełenskim, chce obejrzeć raport, to może się teraz właśnie przesunąć po 40 minucie i tam będzie raport i omówienie sytuacji na froncie z mapami. A teraz przechodzę do głównego tematu dzisiejszego nagrania. Zacznijmy sobie od najnowszych informacji. Kiedy oglądacie Państwo ten raport, ja już jestem w Donbasie, nagrywam go wcześniej z racji na to, że tam mogą być różne warunki i w Donbasie sytuacja jest coraz gorsza dla Ukraińców. Ja to omówię szczegółowo w raporcie, który będzie na końcu tego odcinka. Po kolei przejdę przez każdy kierunek, no i przede wszystkim najbardziej skupię się na Donbasie. W Kijowie z kolei mamy co noc ataki dronów. Rosjanie użyli w samym tylko październiku 2000 dronów typu Shahed do ataków na terytorium Ukrainy. Wiele z nich właśnie leci na Kijów. Z piątku na sobotę ponad 5 godzin łącznie, a ogólnie rzecz biorąc z przerwami to będzie dużo dłużej nawet, były alarmy w Kijowie, w trakcie których zbijano kolejne drony. To się przeciągnęło dosłownie do godziny 12 czasu miejscowego. To jest bardzo dziwny obrazek, kiedy tutaj obserwuje się jakieś życie w Kijowie, takie naprawdę normalne życie. Czasami ma się wrażenie, że o tej wojnie ludzie częściowo zapomnieli. A potem w nocy słychać syreny alarmowe, w nocy słychać eksplozje, bo te drony są zestrzeliwane, ich fragmenty spadają, dochodzi do pożarów, do kilku w ostatnim czasie doszło. No a przecież warto też przypomnieć, że w ostatnich tygodniach mamy też ofiary śmiertelne, zginęło tu dziecko w Kijowie, więc to jest taki niezwykły kontrast. W dzień toczy się tu życie, jakieś życie, a w nocy jest zagrożenie, jest stałe zagrożenie, które Rosjanie zapewniają Ukraińcom. To tak tytułem wstępu, raport będzie w drugiej części, a teraz przejdę do tematu głównego tego odcinka, czyli do postaci prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski w 2019 roku został wybrany na prezydenta, wiele było pytań. Z jednej strony miał bezapelacyjnie potężny mandat od społeczeństwa. Z drugiej strony środowiska patriotyczne, nacjonalistyczne związane z armią miały bardzo, bardzo wiele wątpliwości. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy prezydent rzeczywiście twardo został w Kijowie, pokazał się jako mąż stanu, jako pewien symbol, tych wątpliwości było dużo mniej. To sprawiło, że on zyskał bardzo duże poparcie społeczne, które przed wojną pikowało w dół. On, gdyby doszło do wyborów, na przykład przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę, na pewno by wyborów nie wygrał. Miał bardzo słabe poparcie, ludzie byli rozczarowani tym, jak wyglądają jego rządy. No ale początek wojny sprawił, że społeczeństwo po prostu zjednoczyło się i poparło zdecydowanie swojego prezydenta, który naprawdę stał się ikoną. Ikoną, tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko w Ukrainie, ale przede wszystkim na Zachodzie. Ludzie ufali, że ich prezydent wywalczy dla nich jakiś pokój, wywalczy dla nich zwycięstwo w tej wojnie. A prezydent z osoby, która szła do wyboru w 19 roku, mówiąc o tym, że tę wojnę można zakończyć, że wystarczy rozmawiać, z osoby, która sugerowała, że trzeba rozmawiać z Rosjanami, stał się jedną z najostrzejszych takich osób, jednym z jastrzębi, którzy mówili, że ani kroku w tył, tylko i wyłącznie kordony z 1991 roku, czyli granice z 1991 roku. I to jest taka droga, do której doszedł prezydent i chyba jesteśmy dalej w tym momencie, kiedy prezentuje przynajmniej oficjalnie takie poglądy, choć wiele osób sugeruje, że to nieprawda, że już w tej chwili jego otoczenie mówi o tym, że negocjacje są konieczne, no ale prezydent boi się, jak społeczeństwo przyjmie takie negocjacje, jak społeczeństwo przyjmie deklarację o tym, że rzeczywiście negocjacje są konieczne i będą konieczne ustępstwa na rzecz Rosji. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Po pierwsze dlatego, że sytuacja na froncie pogarsza się dla Ukrainy i to znacznie. Mamy naprawdę bardzo trudną sytuację, zwłaszcza w obwodzie Donieckim. Ta sytuacja wynika po części z opieszałości Zachodu i tego, że Stany Zjednoczone nie chcą rzeczywiście przekazywać części sprzętu dla Ukrainy. Natomiast ta sytuacja wynika też w dużej mierze z polityki i działań, niestety, ale administracji ukraińskiej, z tego, że przez 2,5 roku ponad wojny nie udało się pewnych kwestii rozwiązać, za to zajmowano się innymi rzeczami. I mówię o tym wszystkim, bo to, co obserwuję od wielu miesięcy, moim zdaniem nosi takie znamiona tego, że administracja prezydenta Zełenskiego, Andrii Jermak, jego szef biura, szef biura prezydenta i właśnie prezydent Wołodymyr Zełenski, najważniejsze osoby w tej administracji, ale są oczywiście też inne osoby. Ale otoczenie prezydenta realizuje taką jedną prostą linię. Nie jesteśmy niczemu winni, wszystkiemu winni są partnerzy, wszystkiemu winny jest Zachód, a w tym całym, tej całej grupie partnerów najbardziej obrywa Polska. Ostatnia wypowiedź prezydenta, która naprawdę była delikatna, nie zwróciłbym na nią w żaden sposób uwagi, spotkała się z bardzo, mój post na ten temat spotkał się z żywą reakcją po państwa stronie. Z jednej strony musiałem usyłać oczywiście tradycyjnie bardzo wiele postów, które były nienawistne w stosunku do Ukrainy, w których były przekleństwa, ataki na Ukrainę. Z drugiej strony byli apologleci, którzy zarzucali mi po prostu tutaj fałszowanie tego, co powiedział prezydent Zełenski i tak dalej, bronili prezydenta. No, problem polega na tym, że ja obserwuję tego prezydenta od 2,5 roku i widzę, że jeżeli on czasami czegoś nie mówi i mówi tylko na przykład, jak w tym wypadku, mówi o tym, że Polska, czy Polska przekazała samoloty, po tym nie, znalazła inny powód. Robi delikatną pauzę, żeby wybrzmiało to, co powiedział, a potem przechodzi do tłumaczenia, że to przecież wina wszystko NATO. Natomiast ten obraz, który kreuje dla społeczeństwa ukraińskiego, jest taki, że Polska w tym wypadku, w tej wypowiedzi, dla mnie jednoznacznie jest taki obraz tego, co w tej wypowiedzi padło, choć było powiedziane w bardzo delikatny sposób, zniuansowane, było powiedziane też w taki sposób, że właśnie tutaj NATO jest przede wszystkim wszystkiemu winne, że Polska nie miała wsparcia, ale jednak wybrzmiewa ten jeden podstawowy temat, że to Polska nie przekazała samolotów, że to Polska nie zestrzeliwuje rakiet. I po raz kolejny idzie ten sygnał do społeczeństwa ukraińskiego, że Polska czegoś nie robi. No ma jakieś swoje powody, no ale nie robi, nie pomaga nam tak, jakbyśmy tego oczekiwali, jakbyśmy tego potrzebowali. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy ta wypowiedź jakby jest w jakiś sposób negatywna dla Polski, bo jest delikatna, jak się spojrzy na tłumaczenie całego tekstu, no to ja zadam pytanie, no a po co prezydent w ogóle o tym mówi? Dlaczego? Dlaczego w ogóle rozwodzi się nad tym w ten sposób? Przecież jeżeli ktoś go pyta o Polskę, o wsparcie, o zestrzeliwanie rakiet w Izraelu, no, powiedzieć po prostu, że rzeczywiście NATO zestrzeliwuje rakiety w Izraelu, to jest niesprawiedliwe. W przypadku Polski mamy, tak jak zaczął, dobrosąsiedzkie relacje. Polacy nas bardzo wspierali na początku wojny, wspierają nas dalej. Koniec. Natomiast prezydent z jakiegoś powodu prowadzi ten wywód, mówi o tym. I tak jak powiedziałem, gdyby to była jedna wypowiedź, mógłbym pomyśleć, okej, opisuję sytuację, opisuję rzeczywistość. No ale ja już Państwu relacjonowałem. Mieliśmy sytuację Usyka, mistrza bokserskiego, zresztą świetnego zawodnika, gdzie ewidentnie już sam mistrz rzeczywiście tonował nastroje, a MSZ ukraiński, w związku z tym, że oczekiwał tego Andrii Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy, po prostu tutaj protesty dyplomatyczne składał w stosunku do Polski. Jak to się stało, że my dokonaliśmy zatrzymania na lotnisku? To urosło do jakiejś wielkiej kwestii dyplomatycznej, albo miało urosnąć. Może po prostu to zostało w ten sposób zrobione, że trzeba było pokazać, że twardo Ukraina obchodzi się z Polską. Z jakiegoś powodu to zrobiono, proszę Państwa. W dyplomacji nie ma przypadków. Jeżeli ktoś robi coś, żeby wywołać jakąś reakcję, to nie jest przypadek. Mieliśmy sytuację, o której rozmawiałem tutaj na tym kanale z Witoldem Juraszem, też polecam Państwu tę rozmowę. Rozmawialiśmy właśnie o tym, jak Ukraina i ukraińscy dyplomaci, ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych traktuje Polskę, jak traktuje polskich polityków. Mieliśmy rozmowę o tym, jak został potraktowany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, człowiek, który wspiera Ukrainę, człowiek, który przed wojną ostrzegał Ukraińców o tym, że ta wojna może wybuchnąć. O tym mówił sam Dmytro Kuleba, były minister spraw zagranicznych Ukrainy. Człowiek, który woził samochody dla wojskowych ukraińskich razem z Eksenem, kiedy był jeszcze w opozycji w trakcie kadencji poprzedniego rządu. Więc raczej trudno zarzucić mu antyukraińskość. On został bardzo źle przyjęty tu w Kijowie, bardzo źle potraktowany przez ukraińskiego prezydenta. I tu nie chodzi o to, że ten człowiek został personalnie źle potraktowany. Tu chodzi o to, że to jest przedstawiciel Rzeczpospolitej. To jest przedstawiciel wszystkich Polaków, Polaków, którzy przyjęli Ukraińców do swoich domów na początku wojny, Polaków, których państwo przekazało Ukrainie niewyobrażalne ilości uzbrojenia. Naprawdę, bo my będziemy tutaj niuansować, że Amerykanie więcej i tak dalej. Jak na skalę naszego państwa przekazaliśmy po prostu olbrzymią ilość czołgów, najwięcej, transporterów opancerzonych, stare wyrzutnie rakietowe, starsze systemy artyleryjskie. Naprawdę do pewnego momentu dawaliśmy Ukraińcom to, co możemy. I MiG-29, o które tak często wraca ten temat, o które dopomina się prezydent Wołodymyr Zełenski, przecież kilka MiGów Ukraińcy dostali. To nie jest tak, że nie dostali, do tego dostali inne w częściach zamiennych, żeby mogli naprawiać te MiGi. I to już wydarzyło się bardzo dawno temu. A mimo tego dostajemy reakcję prezydenta Ukrainy, taką, a nie inną, na wizytę polskiego ministra spraw zagranicznych i kolejne wypowiedzi. Te wypowiedzi zaczęły się rok temu. Rok temu w trakcie wizyty prezydenta Zełenskiego w ONZ. Ja myślę, że mało osób w Ukrainie zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ta wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który nie zaatakował polskiego rządu, tylko zaatakował Polskę, jak bardzo ta wypowiedź miała negatywny wpływ na podejście wielu Polaków do Ukrainy, na relacje polsko-ukraińskie. Ten wpływ, moim zdaniem, tej wypowiedzi, kolejnej wypowiedzi prezydenta, jest po prostu zły. Było wiele innych sytuacji, których ja byłem świadkiem, będąc tutaj w Kijowie, obserwując wizyty dyplomatyczne, choćby ostatnią wizytę prezydenta Andrzeja Dudy tutaj w Kijowie. I ja, tak jak powiedziałem wcześniej, tu nie chodzi o konkretnych polityków, tu chodzi o odnoszenie się do nich, bo oni, czy ich lubimy, czy nie lubimy, czy jesteśmy po jednej stronie, czy lubimy ministra Sikorskiego, czy lubimy prezydenta Andrzeja Dudę, czy nie lubimy obu, niezależnie od tego, jak po prostu państwo się odnoszą do tych polityków, ci politycy są przedstawicielami Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli oni przyjeżdżają tutaj do Kijowa, to im należy się odpowiednie przyjęcie, szacunek i odpowiednie odnoszenie się do nich, tak samo jak odnoszenie się odpowiednio do Polski. Z przyczyn, które wymieniłem wcześniej, z przyczyn takich, że po prostu też tego wymaga jakiś zdrowy rozsądek, szacunek, dyplomacja, po prostu państwo demokratyczne, jakim mieni się Ukraina, jakim jest Ukraina, po prostu powinno pewne podstawy odnoszenia się do przedstawicieli innych państw zachowywać. Ale jest jeszcze jedna podstawowa kwestia. My możemy wiele rzeczy, widziałem takie wpisy państwa mówić, że my kreujemy się na to państwo, bez którego Ukraina nie mogłaby prowadzić wojny. Problem polega na tym, że naprawdę by nie mogła. Oczywiście Zachód kreuje taki obraz, że Ukraina bez Zachodu nie byłaby w stanie prowadzić wojny. To jest częściowo prawda, częściowo nie. Ekonomicznie rzeczywiście by nie mogła. Ale jeśli chodzi o wsparcie na froncie, widzieliśmy parę miesięcy, kiedy nie było wsparcia Stanów Zjednoczonych, a jakoś Ukraińcy sobie radzili. Teraz też prezydent Zelenski, administracja, ale nie tylko, też wiarygodne źródła ukraińskie mówią o tym, że jeśli chodzi o ten pakiet pomocowy amerykański, on w bardzo małej mierze dotarł tutaj do Ukrainy. Tylko procentowo część tego pakietu i to mała część dotarła do Ukrainy, więc Ukraińcy muszą sobie radzić bez tego wsparcia, które jest jak zwykle, jak bardzo często na papierze. Ale w naszym przypadku, kiedy cała ta pomoc dla Ukrainy, a przynajmniej znaczna większość pomocy, która idzie od NATO, idzie do Ukrainy przez lotnisko w Jasionce, no to chyba możemy jednak powiedzieć, że bez nas Ukraina nie byłaby w stanie tej wojny dalej skutecznie prowadzić. I mam wrażenie, że wszyscy o tym zapominamy, ale przede wszystkim zapomina o tym z jakiegoś powodu administracja ukraińska i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ja już nie będę teraz wchodził w kwestię Wołynia, w kwestię tego, jak ten temat jest tutaj przedstawiany w Ukrainie, jak jest też rozgrywany politycznie i jak się mówi o tym, że kwestia godnego pochówku, tysięcy Polaków, którzy zginęli tam, po prostu godnego pochówku, ekshumacji godnego pochówku, nikt teraz nie wymaga żadnych przeprosin. Jakichś gestów międzynarodowych, dyplomatycznych, czy nie wiadomo czego, po prostu tego, żeby można było prowadzić ekshumację tak, jak się je prowadzi w przypadku niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, którzy spoczywają właśnie gdzieś w ziemi ukraińskiej. Już nie mówię, jak to jest rozgrywane, bo już to nie będę wchodził, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale to jest też kwestia po prostu ten temat, o tym temacie moglibyśmy rozmawiać. Tutaj cały raport można było temu poświęcić. Ja mówię o czymś innym. Chodzi ogólnie właśnie o to, że takie wypowiedzi, nawet jak ta w mniejszym stopniu, bardziej jak te w ONZ-cie, nigdy nie powinny mieć miejsca, kiedy to wsparcie idzie przez to lotnisko. I jeżeli ktoś mi teraz napisze w komentarzu, że przecież można by było wtedy użyć innego lotniska, w Rumunii są lotniska, no nie ma. W sensie tak skomunikowanego miejsca, które pozwala przerzucać pomoc dla Ukrainy, nie ma. To jest idealne miejsce do tego, żeby dostarczać pomoc i biorąc pod uwagę komunikację drogową, komunikację kolejową, to jest kluczowe do tego, żeby to wsparcie docierało do Ukraińców, docierało na front. I gdyby Polska nie udostępniła tego lotniska, no to w tej sytuacji Ukraina nie miałaby takiego wsparcia, to wsparcie nie byłoby w ten sposób realizowane, tylko byłoby o wiele bardziej skomplikowane. I to nie jest mój wymysł, to jest oparte na rozmowie z jednym dyplomatą, jednym oficerem Wojska Polskiego i jeszcze kilkoma osobami. Więc tutaj w tym wypadku to jest troszkę bolesne w mojej opinii. Osoby, która tutaj przebywa od ponad 2,5 roku i też wielokrotnie pomagała Ukrainie, bolesne jest zachowanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bolesne były słowa wypowiedziane w ONZ-cie, bolesne były kolejne słowa, które padały przez te wiele miesięcy, bolesne były słowa Dmytro Kuleby, który już nie jest ministrem spraw zagranicznych, no i jakieś sugestie, że Polska miga się od pomocy dla Ukrainy, po tym wszystkim, nawet sugestie, to jest po prostu nieuczciwe i nie okej. Tak powiem wprost, powiem bardzo prosto. Natomiast chyba warto w tej chwili wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. W mojej opinii odpowiedź jest bardzo prosta. Sytuacja na froncie jest bardzo zła. Tak jak już to omówiliśmy, omówię sobie jeszcze w drugiej części tego odcinka, tego raportu. Natomiast kluczowe jest przede wszystkim to, że prezydent Wołodymyr Zełenski, i to jest jakaś cecha jego prezydentury, niestety, ale mam takie wrażenie, że bardzo, bardzo patrzy na to, jakie ma poparcie społeczne i jakie ma sondaże. To by było zrozumiałe, wszyscy politycy to robią, tylko że on jest w tej chwili głową państwa, które jest w trakcie wojny. To państwo walczy o swoją przyszłą egzystencję, w ogóle o egzystencję i o niepodległość. Więc patrzenie w tym wypadku na poparcie społeczne i na sondaże, a nie myślenie o interesie państwa, no proszę państwa, sami to ocencie. W mojej opinii to jest bardzo złe. W Ukrainie jest bardzo, bardzo wielu przeciwników prezydenta. Wśród żołnierzy większość moich znajomych jest przeciwnikami prezydenta, takimi zagorzałymi. Wśród żołnierzy on na pewno nie ma w tej chwili większości poparcia, żeby nie powiedzieć, że jest osobą, która jest coraz bardziej nielubiana, żeby nawet nie powiedzieć ostrzej. Bardzo wiele pytań do tego, jak została przeprowadzona ustawa mobilizacyjna, która była przeciągana przez miesiące. Kiedy słyszycie Państwo, że brakuje ludzi na froncie, zapytajcie jakiegoś ukraińskiego dyplomata, teraz żartuję, ale kiedy słyszycie Państwo, że brakuje ludzi na froncie, zastanówcie się, no jak ma nie brakować, jeśli ustawę o mobilizacji, tą nową, przyjmowano na początku tego roku. A oficjalnie jakby pracowano nad nią na początku tego roku, a przyjęto w ogóle w maju. No to jak ma pracować dobrze mobilizacja, jeśli nie była zorganizowana w odpowiedni sposób przez 2 lata wojny? Tylko zaczęto nad nią pracować właśnie, kiedy była właściwie druga rocznica wojny, obniżać wiek poborowy. Jak mają pewne rzeczy wyglądać, jeśli walka z korupcją w wykonaniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego administracji polegała na tym, że w pewnym momencie właściwie były zakusy na to, żeby zniszczyć NABU, czyli Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy. W jaki sposób? Bo oczywiście zwolennicy prezydenta Zełenskiego będą pisali, że to nie tak, że on chciał zaostrzyć przepisy. No właśnie, chciał sprawić, żeby był taki projekt ustawy, żeby korupcja była zbrodnią przeciwko państwu, a tym samym było wyższe zagrożenie karą i tym samym, żeby korupcją zajmowało się SBU. Problem polega na tym, że NABU, czyli Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, jest biurem, które jest niezależne od polityków, niezależne od rządu. Jest co do zasady właśnie niezależny i rzeczywiście oni tę niezależność, o tę niezależność po prostu tutaj wszyscy dbają. No i jeżeli oni ścigali korupcję, no to w tym wypadku rzeczywiście ścigali korupcję taką, jaka ona jest, a nie jak SBU, które jest całkowicie zależne od polityków. Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy tutaj rzeczywiście starali się walczyć z korupcją. No a gdyby wprowadzono tę ustawę, no to pytanie, z kim walczyłoby SBU, które jest zależne od polityków. I to jest też problem, o którym bardzo mało się mówi. Chociaż sam słyszałem jednego z ministrów spraw zagranicznych, który w rozmowie tutaj z ukraińskim politykiem mówił o tym, że kwestia traktowania opozycji to jest dla Zachodu, to są zachodnie standardy, żeby rozmawiać też z opozycją, jeśli właśnie przedstawiciele państw partnerskich rozmawiają z opozycją, bo opozycja jest w tej chwili w Ukrainie marginalizowana. Ale do tego za chwilę przejdę. Wróćmy jeszcze do kwestii właśnie tej korupcji. Skończyło się na tym, że NABU dalej istnieje, ale pojawiło się wiele ciekawych informacji, na przykład, że SBU podsłuchiwało, śledziło, inwigilowało funkcjonariuszy właśnie tego biura antykorupcyjnego, no bo był po prostu prosty zakus administracji prezydenta Zełenskiego. Po co nam to NABU, które może też naszych ludzi inwigilować, które może udowadniać korupcję naszym ludziom, jak możemy po prostu walkę z korupcją przenieść do SBU i będziemy mieli na to wpływ, nad tym kontrolę. Ustawa oczywiście nie została przegłosowana. Tutaj wiele plotek o tym, że Amerykanie mieli w tym udział, że Amerykanie tutaj bardzo jasno postawili granice i to są kwestie, o które cały czas apelują, czyli wolność słowa w Ukrainie, czyli kwestia traktowania opozycji, kwestia właśnie walki z korupcją i wprowadzenie rzeczywiście realnego sądownictwa, które będzie niezależne, bo z tym jest teraz największy problem w Ukrainie, zresztą od wielu lat i z tym też nic nie zrobiono. Proszę Państwa, chyba to, co mówię, pokazuje, że Ukraina ma bardzo wiele wewnętrznych problemów. I ludzie, którzy tutaj żyją, widzą to. Ci ludzie bardzo często źle oceniają prezydenturę prezydenta Zełenskiego. Więc co robi prezydent? Prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja się pogarsza, ale w jakiś sposób musi społeczeństwu wytłumaczyć. Słuchajcie, sytuacja na froncie jest zła, pogarsza się, nasza armia daje z siebie wszystko i to jest prawda. Nasza armia cierpi, nasi żołnierze giną, ale ponosimy niestety, ale taktyczne porażki. I teraz co możemy z tym zrobić, z czego to wynika? No wynika to nie z tego, że podjęliśmy błędne decyzje, że zaczęliśmy tworzyć nowe brygady na papierze, z którymi jest teraz problem, bo są nieodpowiednio wyszkolone, że zamiast uzupełniać stare, stworzyliśmy nowe. To taki przykład. Nie, Tak nie mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, ani jego administracja. Jego linia jest prosta. My zrobiliśmy wszystko dobrze. Ukraina zrobiła wszystko dobrze. To nasi partnerzy nie dostarczają broni, nie dostarczają odpowiedniej ilości wsparcia. No i to wszystko jest dlatego właśnie źle, że nasi partnerzy nie rozumieją naszej sytuacji, nie rozumieją wojny. W kogo najłatwiej w tej sytuacji uderzyć? No oczywiście, proszę Państwa, w Polskę. Ze względów historycznych mam wrażenie, to też ma jakieś znaczenie, no ale przede wszystkim właśnie też ze względu na to, że Polska już za dużo nie ma do przekazania, bo tak dużo przekazała. No, od Niemców jeszcze coś, jakiś sprzęt wojenny można dostać, od Francji można dostać. Stany Zjednoczone są tutaj kluczowe, przecież Stanów nie będziemy atakowali, bo od Stanów wszystko zależy. No to Polska jest dobrym kozłem ofiarnym. Takie jest moje zdanie i wpisuję właśnie ostatnią wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego właśnie w taki pomysł na prowadzenie polityki w najbliższym czasie. W jakiś sposób to, co dzieje się w Donbasie, trzeba będzie wytłumaczyć ukraińskiemu społeczeństwu. W jakiś sposób będzie trzeba wytłumaczyć podjęcie negocjacji za jakiś czas, bo one będą konieczne, takie czy inne. Możliwe, że ustępstw, terytorialnych, jakoś ta wojna musi się zakończyć. Zobaczymy, daj Bóg, że zakończy się zwycięstwem Ukrainy pełnym, ale jeśli się nie zakończy pełnym zwycięstwem Ukrainy, to będą jakieś rozmowy, jakieś zawieszenie broni, zapewne niepokój, no i pewnie jakieś ustępstwa po obu stronach. Jak je wytłumaczyć społeczeństwu? No jak to jak? No najłatwiej, tak jak teraz to prezentuje w tej chwili administracja prezydenta Zełenskiego, że to cały świat jest zły, a Ukraina jest dobra, to cały świat zdradził Ukrainę. Jest tylko jeden problem. Taka narracja może wywołać paradoksalnie części społeczeństwa ukraińskiego nastroje prorosyjskie, bo Ukraina poczuje się zdradzona, bo to przecież właśnie świat, ten Zachód zdradził Ukrainę. To się w jakiś sposób w ogóle pokrywa z tym, co mówi rosyjska propaganda. Co mówi rosyjska propaganda, że Ukraina została wypchnięta w tę wojnę, że NATO walczy rękami Ukraińców, a Ukraińcy zostali zdradzeni. Zwróćcie Państwo uwagę, że taką narrację ostatnio propaganda rosyjska promuje od jakiegoś czasu, bo ona też padnie na podatny grunt. I oczywiście w tym wypadku rzeczywiście wiele mogą mieć pytań Ukraińcy do wsparcia partnerów. Tylko że widzą Państwo, jeżeli się jest prezydentem jakiegoś kraju i cały czas ma się kontakt z dyplomatami, z ministrami spraw zagranicznych państw partnerskich, się z nimi rozmawia. I się nie widzi tego, że te kraje partnerskie, owszem, dają wsparcie, ale stawiają pewną granicę. No to jakby jakim się jest politykiem? Nie widzi się tego, że rzeczywiście państwa nie chcą pewnej granicy przekroczyć? Będziesz politykiem, który będzie czekał, aż rzeczywiście ją przekroczą? Będziesz politykiem, który liczy na to, że jakoś wymusi na największym mocarstwie na świecie większe wsparcie? Nie, no Stany Zjednoczone pokazują, że pewnego sprzętu nie chcą dać, że chcą stabilizacji. Stany Zjednoczone nie chcą, i to jest jeden z takich ważnych elementów ich polityki, żeby Rosja rozpadła się, żeby w Rosji doszło do jakichś niepokojów społecznych, coś o czym marzy część Polaków, nie jest dla Stanów Zjednoczonych korzystne, bo Stany Zjednoczone myślą o bezpieczeństwie świata pod tym względem, że obawiają się tego, że broń atomowa, którą posiada Rosja, Rosja jest mocarstwem atomowym, mogłaby wpaść w niepowołane ręce. Ale i wiele jest innych też przyczyn, ale już o tym dzisiaj nie będziemy mówić, bo dzisiaj omawiamy politykę wewnętrzną Ukrainy. To wszystko, co mówię, to nie mówię tylko po to, żeby teraz właśnie pastwić się nad prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jego administracją. Fakt jest jednak taki, że to poparcie dla prezydenta pikuje w dół. I kiedy patrzymy na prezydenta Zełenskiego, jeżeli krytykujemy to, co on robi, jeśli uznajemy, że on się źle odnosi do Polski, do polskich przedstawicieli, pamiętajmy, że prezydent Ukrainy to nie jest ukraińskie społeczeństwo, że to społeczeństwo w dużej mierze go nie popiera, że politycy prowadzą swoją politykę, a ludzie żyją swoim życiem, myślą, mają swoje emocje. I ja się tutaj w Ukrainie jeszcze nie spotkałem z taką sytuacją, w której Ukraińcy byliby negatywnie nastawieni do Polaków. Zawsze spotykałem się z innymi sytuacjami, z odwrotnymi sytuacjami i z morzem wdzięczności ze strony Ukraińców, którzy żyją w Ukrainie, przede wszystkim ze strony żołnierzy, którzy walczą dla Polaków, dla Polski i za wsparcie. I to jest kluczowe. Nawet kwestie propagandowe, które się często pojawiały w mediach ukraińskich, były tutaj właściwie odczytywane przez żołnierzy ukraińskich. Co mam na myśli, mówiąc o propagandzie? No, w Ukrainie mamy problem z wolnością słowa, proszę Państwa, i to też ze względu na działanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jest jeden kanał informacyjny, który od dawna miał być zamknięty, na to, co jest w tych informacjach, pojawia się właśnie w tych informacjach. Ma wpływ niestety polityka, mają wpływ politycy. Ten program informacyjny Marafon, i przypomnę, byłem tam gościem, nawet był krótki materiał reporterski o mojej pracy, więc to nie jest tak, że atakuję ten kanał, bo mam jakieś osobiste potrzeby. Nie, raczej pozytywnie się do mnie odnosili dziennikarze z tego kanału. Natomiast nie zmienia to faktu, że obiektywnie patrząc, ten kanał jest niestety, ale no nie jest niezależnym źródłem informacji. W ostatnim czasie, choćby Ukraińska Prawda, wcześniej był Tusow, który też się spotyka z różnymi, który jest krytycznie nastawiony do administracji prezydenta i który, Jurij Butusow, to jest jeden z najlepszych ukraińskich dziennikarzy relacjonujących tę wojnę, jeśli nie najlepszy relacjonujący tę wojnę. Ja wielokrotnie Państwu mówiłem o nim, mówiłem o jego kanale na YouTubie i on też jest krytyczny w stosunku do tego, co robi administracja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale nie tylko. Jest też, czerpie też z obiektywnych źródeł, rozmawia z żołnierzami i to jest też bardzo ważne i nie powiela propagandy, która jest tutaj tworzona w Ukrainie, bo ta propaganda jest. I kluczowe jest w tym wypadku też to, że takie źródła informacji, takie portale, jeden z najważniejszych portali ukraińskich, Ukraińska Prawda, dziennikarze tego portalu udowodnili, pokazali, że byli inwigilowani, że byli podsłuchiwani, że byli sekowani, że byli źle traktowani przez administrację prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To jest kwestia, która wypłynęła jakiś czas temu i to odnoszenie do mediów w Ukrainie, tutaj jest bardzo wiele pytań. O tym mówi Unia Europejska w kwestii wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, o tym mówią partnerzy ze Stanów Zjednoczonych. Więc ja jeszcze raz podkreślam, konstruktywna krytyka polityki prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nie jest krytyką Ukraińców, nie jest krytyką Ukrainy, jest krytyką konkretnego polityka. I to, że się mówi o prezydencie Wołodymirze Zełenskim, prawda, że się mówi o tym, jak pewne rzeczy tu w tym kraju wyglądają, to nie jest powód, żeby wszystkich Ukraińców wyganiać z Polski, to nie jest powód, żeby jakieś szury obrzydliwe wykorzystywały takie wpisy, bo właśnie na tym polega różnica między nami a wami, że my jesteśmy w stanie stanąć w prawdzie, my jesteśmy w stanie wyrazić konstruktywną krytykę, my nie pijemy z zachwytu nad naszym małym Putinkiem. To jest taka różnica między nami, że my jesteśmy w stanie skrytykować jakiegoś polityka i nikt nam nie strzela za to w łeb, nie znikamy. Że my nie gadamy cały czas o gaśnicach i o innych bzdurach. Po prostu, jeżeli jest co krytykować, to krytykujemy. Jeśli jest za co chwalić, to chwalimy. Na tym polega wolność słowa, na tym polega Zachód, którego ludzie, którzy lubią Rosję, którzy wspierają rosyjski reżim putinowski, nigdy nie zrozumieją. Nigdy nie zrozumieją czegoś takiego. Mam wrażenie, że można rzeczywiście mówić prawdę i oceniać rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie taką, jaką się chce, żeby ona była i nie tworzyć po prostu jakiejś wizji, zamiast po prostu mówić prawdę. Ta prawda zawsze się obroni, naprawdę. Jak głupio by to nie zabrzmiało, zostawione ze sobą, dobra zbitka, ta prawda zawsze się obroni, naprawdę. Ale serio, ja uważam, że tak jest i jeszcze raz powiem, krytyka prezydenta Wołodymyra Zełenskiego to nie jest krytyka wszystkich Ukraińców, to nie oznacza, że wszyscy Ukraińcy są niewdzięczni, jeżeli prezydent wypowiada się w taki sposób, gdzie możemy się poczuć rzeczywiście niewdzięcznie potraktowani, gdzie możemy się poczuć, że to jest nie na miejscu, co robi, żeby nie użyć ostrzejszych albo nieparlamentarnych słów. Po prostu pamiętajmy o tym. Naprawdę duża część społeczeństwa ukraińskiego nie popiera prezydenta Zełenskiego, duża część społeczeństwa ukraińskiego ma problem z tym, co robi prezydent Wołodymyr Zełenski. Proszę, wpis, który wczoraj po prostu wyświetlił mi się na Facebooku, celowo daje z tłumaczeniem, bo nie wszyscy znają ukraiński. Niech Państwo mi uwierzą, takich wpisów jest bardzo wiele w ukraińskim internecie. Jest bardzo wiele osób, choćby wczoraj rozmawiałem z takimi osobami, które nie oglądają marafonu, czyli mediów ukraińskich, bo już nie wierzą w to, co się tam mówi, które nie wierzą prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Bo prezydent Wołodymyr Zełenski prowadzi swoją politykę, chce reelekcji albo chce utrzymać władzę. Trudno powiedzieć, czego on w tej chwili chce. Oczywiście nie można mówić, że jest politykiem, który w tej chwili nie chce zwycięstwa swojego państwa, bo to nie jest tak. Natomiast podjął szereg dziwnych decyzji, do których są pytania. No i też pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. Miałem taką rozmowę z bohaterem ukraińskim, który już nie żyje. Na początku wojny rozmawialiśmy o Zełenskim, o prezydencie Zełenskim i on powiedział coś takiego. Teraz jest wojna. Więc musimy być wszyscy objednani, musimy być wszyscy zjednoczeni, musimy wszyscy bronić naszego kraju, walczyć o ten kraj. Prezydent jest jeden, trzeba go wspierać. Ale kiedy wojna się skończy, to przyjdzie czas na pytania i przyjdzie czas na sądy. Przyjdzie czas na pytanie o to, dlaczego w trakcie prezydentury prezydenta Władysława Razyńskiego od 19 roku przez 3 lata obcinano budżet Ministerstwa Obrony. Przyjdzie czas na pytanie, dlaczego wtedy skupiono się na budowie dróg i na budowie takich miejsc jak ogródki dla dzieci, jak place zabaw dla dzieci, zamiast nie inwestować w armię. Przyjdzie czas na pytanie, dlaczego rozminowano drogę na Krym, dlaczego ograniczano fortyfikacje, a nie przygotowywano je. Przypomnę, że kwestia rozminowania tutaj przy smyku, w efekcie tego Rosjanie mogli bardzo szybko dojść do Chersonia, bardzo szybko wejść od zachodu na drogę na Mariupol. To miało katastrofalny wpływ na to, co wydarzyło się w pierwsze dni tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Nikt za to nie odpowiedział, a robiła to administracja prezydenta Zeleńskiego. No i też przyjdzie czas na pytania, i to pamiętam, też dokładnie mi to powiedział ten człowiek, bo naprawdę słuchałem go uważnie, bo miał mądre rzeczy do powiedzenia. Przyjdzie czas na pytanie, dlaczego prezydent spał w swoim łóżku? Dlaczego do końca nie wierzył w to, że będzie wojna? Dlaczego nie zrobił mobilizacji? I wiele, wiele innych pytań, proszę Państwa, pewnie zostanie zadanych w pewnym momencie, ale część społeczeństwa ukraińskiego, a przede wszystkim część żołnierzy ma wiele takich pytań do prezydenta Ukrainy. Więc proszę nie pisać mi w komentarzach, że to jest ikona. Jest ikona dla Zachodu, ale to nie zmienia faktu, że każdy jest człowiekiem, każdy ma swoje czarne i białe strony. Zazwyczaj ludzie są szarzy, takie mam wrażenie. I jeżeli ktoś robi pewne rzeczy, to mamy prawo go krytykować, mamy prawo zadawać pytania, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście to ma zły wpływ na państwo, a w tym wypadku w wielu kwestiach ma. Nie warto teraz się nad pewnymi rzeczami zastanawiać, bo tak jak powiedział ten bohater świętej pamięci, na to jeszcze przyjdzie czas. Natomiast jeżeli kwestia dotyczy tego, co dzieje się teraz, krytyki naszego państwa, braku pomysłu na to, jak ma wyglądać zakończenie tej wojny, tworzenie jakiegoś obrazu, który może mieć katastrofalny wpływ dla Ukrainy, dla Ukraińców, jeśli Ukraińcy w to uwierzą. Pamiętajmy o tym, że to będzie też narracja całego państwa. Jeżeli nagle rząd ukraiński, administracja prezydenta stwierdzi, że tworzy sobie właśnie taką narrację, że to NATO zdradziło, cały świat zachodni zdradził i będzie to forsowało w swojej propagandzie, no to jest fatalna rzecz, gdyby do czegoś takiego doszło. No bo przecież Ukraina, jeśli chce walczyć z Rosją, no musi być w dobrych relacjach z Zachodem. I to nie może być tak, że na potrzeby wewnętrznej polityki prezydent będzie sobie kreował taką wizję, żeby część jego społeczeństwa odwróciła się od Zachodu. Przecież oni za jakiś czas mogą zagłosować w zupełnie inny sposób. Przecież ci ludzie za jakiś czas mogą stwierdzić, że może ta Rosja nie jest taka zła. Naprawdę jakby trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi, zwłaszcza jeśli się jest w trakcie wojny. I ja mam inne spojrzenie niż wielu z Państwa na to, co się tutaj dzieje, bo mieszkam tu. Od ponad 2,5 roku mieszkam tu. I widzę, jak się zmienia nastrój społeczny, widzę, jak się zmieniają te nastroje, jak się zmienia podejście żołnierzy do wielu rzeczy, jak się zmienia podejście zwykłych Ukraińców, widzę, jak się zmienia linia polityczna, widzę bardzo, bardzo wiele rzeczy tu z wewnątrz. I naprawdę nie muszę pewnych postów czy pewnych wpisów dodawać dlatego, żeby sobie kliki podbić, bo jak Państwo widzą, ten kanał się nieźle ogląda, więc tutaj nie chodzi zupełnie o to. To po prostu chodzi o to, że rzeczywiście będąc tu widzę pewne rzeczy, które są nie okej. I wydaje mi się, że tak, na tym polega moja praca, żeby o tym mówić, dlatego Państwu o tym mówię. Takie są moje powody, takie są moje motywacje. A z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie na tym to też polega praca dziennikarska, żeby pewne rzeczy sygnalizować zawczasu, a nie żebyśmy się obudzili z ręką w nocniku, bo wiele było pytań, dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób jest Polska traktowana. No, w mojej opinii jest w taki sposób traktowana, proszę Państwa, bo najzwyczajniej w świecie to jest styl prowadzenia tej polityki wschodniej, próba właśnie wymuszenia pewnych rzeczy. A coś Państwu przeczytam, bo to jest bardzo ciekawe, że obserwowaliśmy w trakcie wizyty ministra Sikorskiego tutaj w Kijowie takie właśnie no, kiepskie potraktowanie ministra przez prezydenta Władimira Zełenskiego. To jest dosyć zabawne, biorąc pod uwagę, a mówię teraz o ministrze w kontekście tego, że to człowiek, który jest przedstawicielem polskiej dyplomacji, czyli tym samym Polski. Przeczytam Państwu fragment artykułu, który ukazał się na RMF24, a w tym artykule jest o tym, co mówi były minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, skądinąd u nas ostatnio zasłynął tymi wypowiedziami skandalicznymi na temat kwestii historycznych, no ale odnieśmy się do tego, na czym się zna, czyli do dyplomacji Ukrainy, którą prowadził przez długi czas od początku wojny do niedawna. No i Dmytro Kuleba stwierdził w rozmowie z jednym z serwisów, że kraje Zachodu różniły się w swoim podejściu do perspektyw wybuchu wojny. Amerykanie mieli być poważnie zaniepokojeni, alarmowali od października 2021 roku. Ich raporty wywiadowcze świadczyły o tym, że Rosjanie uderzą na Ukrainę, to będzie uderzenie na pełną skalę. To przypomnijmy to sobie. W Europie z kolei nie wierzono w to, że dojdzie do jakiejś eskalacji. Rosjanie obiecywali, że wszystko będzie dobrze. Kiedy pytaliśmy Amerykanów, którzy codziennie mówili nam, że będzie wojna, prosiliśmy o dowody, a oni, że nie mogą, bo to ściśle tajne. No i to też jest opis tego, co się działo rzeczywiście na początku wojny, przed wojną też, proszę Państwa, bo dużo się mówiło o tym, że Amerykanie pewne informacje mieli w związku ze swoim źródłem wywiadowczym, które mieli na bardzo wysoko na Kremlu, mają dalej, ale to już w to nie będę wchodził. To są takie plotki krążące między dziennikarzami, ekspertami, że rzeczywiście Amerykanie mieli dostęp do źródła całkowicie ściśle tajnego oczywiście, ale to źródło było bardzo wysoko na Kremlu i w związku z tym pewne plany bardzo szybko do nich dotarły. Ale co ciekawe, w odniesieniu do tej wypowiedzi Dmytro Kuleby, Radosław Sikorski miał ostrzegać z kolei Ukraińców. O tym mówił Siergiej Leszczenko, były dziennikarz i doradca Władimira Zełenskiego. Miało to być 20 lutego, czyli 4 dni przed inwazją, na spotkaniu w czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Leszczenko o tym opowiada. Rozmawiał z wieloma osobami, które zazwyczaj powtarzały popularne frazesy o tym, że wojny nie będzie, a Ukraina już odniosła sukces. Później głos zabrał jednak Radosław Sikorski i powiedział według relacji Leszczenki to, co następuje. Będzie wojna i to się stanie w tym tygodniu. Zostaniecie zniszczeni za 3 dni. Nikt wam nie pomoże, chyba że szybko zniszczycie 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy, 100 rosyjskich samolotów i 300 rosyjskich czołgów. Jeśli to zrobicie, kraje zaczną dawać wam broń i nałożą sankcje na Rosję. Posła Sikorskiego w pomieszczeniu miała zapaść cisza, ale Leszczenko przyznał później, że wystąpienie polskiego dyplomaty brzmiało jak wysłuchanie wyroku Herolda Apokalipsy. No i takie informacje docierały do prezydenta Władimira Zełenskiego. On mimo to nie wierzył w wiele rzeczy. No ale dla mnie najdziwniejsze jest to, że skoro tak Polska od początku, polscy politycy się zachowywali, wspierali Ukrainę. Przypomnę, że także prezydent Andrzej Duda wyjeżdżał z Kijowa dzień przed właśnie inwazją. Był w Kijowie, żeby okazać wsparcie prezydentowi Władimirowi Zełenskiemu. To trochę dziwne jest moim zdaniem to, jak się teraz prezydent Zełenski wypowiada, jak się odnosi do Polski, jak się zachowuje. I tak jak już na koniec, jeszcze raz podkreślę, pamiętajmy, wielu Ukraińców go nie popiera, jego sondaże spadają na łeb na szyję, jego poparcie najprawdopodobniej będzie dalej spadało. On nie jest swoim państwem, on nie jest społeczeństwem, choć może już w takiej wierze w swoje możliwości, już sam w to uwierzył, ale to nie jest tak, że państwo to ja, a ja to państwo. Społeczeństwo ukraińskie ma bardzo w wielu kwestiach inne poglądy niż ich prezydent, a do prezydenta, tak jak powiedziałem, jest wiele pytań. Pewnie jeszcze będziemy do tego wracać, ale uznałem, że warto to, proszę Państwa, powiedzieć, bo pewnie będą kolejne wypowiedzi, pewnie będą kolejne jakieś informacje płynące z Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest w trudnej sytuacji. Pamiętajmy o tym, że też ten prezydent jest w bardzo trudnej sytuacji. On jest w tragicznej sytuacji, przed nim tragiczny wybór. On stoi przed tragicznymi wyborami. Giną codziennie jego rodacy, on za to jest odpowiedzialny jako prezydent, jest odpowiedzialny za politykę państwa. Z drugiej strony negocjowanie z takim państwem jak Rosja, no jest obarczone po prostu jakimś błędem logicznym, bo Rosji nie można ufać. To wszystko się dzieje i w takiej sytuacji on musi sobie radzić od 2,5 roku, od grubo ponad 2,5 roku, przecież za chwilę trzecia rocznica, ten człowiek jest po prostu poddany olbrzymiemu stresowi. Ja go nie tłumaczę w tej chwili, natomiast po prostu nie jest mu łatwo na pewno. Myślę, że nikomu nie byłoby łatwo w tej sytuacji, jaka ma tutaj miejsce. To jest wojna. Ludzie tutaj są poddawani zupełnie innemu stresowi, zupełnie inaczej żyją niż my w Polsce. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy też o tym, że wiele osób, które stąd ucieka, jest po prostu po różnych traumach. Pamiętajmy o tym. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, nie oceniajmy wszystkich Ukraińców przez pryzmat ich polityków, tak jak my byśmy nie chcieli na pewno, aby nas oceniano przez pryzmat konkretnych polskich polityków. Jednych lubimy, drugich nie lubimy, ale wyobraźmy sobie, że ktoś by nas oceniał przez pryzmat zachowania tych polityków, których nie lubimy. To nie jest uczciwe, to nie jest sprawiedliwe. Politycy to nie jest społeczeństwo i na tym ten temat prezydenta Władimira Zełenskiego zakończę. Jeżeli Państwa ten temat interesuje, jeżeli temat polityki prezydenta Zełenskiego Państwa interesuje, kwestii tego, jak on podejmował pewne decyzje, no to jeszcze mogę do niego wrócić. Proszę dać znać w komentarzach. Proszę też znać w komentarzach, co wy myślicie o właśnie zachowaniu prezydenta Ukrainy. Jestem ciekawy. Ukraińców, którzy to oglądają, też proszę napisać, czy wspieracie prezydenta, czy wierzycie mu, czy ufacie. A jeżeli nie, no to czy macie jakichś innych polityków, którym ufacie, których widzielibyście w roli prezydenta? Przecież przed nami za jakiś czas też wybory najprawdopodobniej w Ukrainie. Ktoś będzie musiał Ukrainę odbudowywać jako głowa państwa też. I czy to będzie Zełenski, czy to będzie ktoś inny, to się rozstrzygnie, o tym rozstrzygną Ukraińcy. Tak jak powiedziałem, ja staram się nie sympatyzować z żadnymi politykami, ale jeżeli ktoś robi pewne rzeczy, jeżeli ktoś z pewnymi rzeczami nie walczy, z pewnymi procederami, jeżeli ktoś ogranicza wolność słowa, no to ja to muszę jako dziennikarz oceniać, muszę o tym jako dziennikarz mówić i muszę też jako dziennikarz mówić o błędnej polityce zagranicznej, która jest po prostu moim zdaniem bardzo, bardzo dziwna. A teraz przechodzimy już do raportu, przechodzimy na front. Przenosimy się na Chersońszczyznę, gdzie proszę Państwa tradycyjnie już najspokojniej w tej chwili. Mogę Państwu zdradzić, że tam po prostu już wydaje się, że Ukraińcy nie spodziewają się jakiegoś uderzenia po stronie rosyjskiej. Rosjanie chyba też uszczyplili tam siły. Oczywiście tam są wzajemne strzały, walki między siłami specjalnymi. Dalej dochodzi do walk na wyspach, na Dnieprze, do różnych operacji. No ale tam jest w tej chwili najspokojniej. Potem jak przejdziemy do obwodu zaporowskiego, to poza tym, że Rosjanie odzyskali część tego terytorium, które zajęli Ukraińcy pod Robotynę, poza tym, że właśnie w okolicach Orichowa jest podobnie, to jednak nie widzimy, żeby doszło tam do jakiejś zapowiadanej wielokrotnie ofensywy po jednej czy po drugiej stronie. Na razie nic takiego nie ma miejsca. No i potem już przechodzimy tam, gdzie dzieje się bardzo, bardzo dużo. Przechodzimy do obwodu donieckiego i przechodzimy do jego południowej części, gdzie mniej się o tym mówi, ale tam wydarzyło się bardzo, bardzo wiele w stosunku do poprzedniego raportu, do rozmowy z pułkownikiem Lewandowskim. Rzeczywiście tam niestety, ale front przesunął się. Krótko mówiąc, jeśli chodzi o kierunek Bielika-Nowosilka, Rosjanie atakują. Atakują ze Staromajorskie, tutaj się nic nie zmienia, ale to nie jest jakiś wielki, skoordynowany atak. Są po prostu stałe próby pójścia na północ i odzyskania tego terytorium, które stracili w trakcie kontrowersywy ukraińskiej rok temu. Natomiast bardzo niepokojące jest to, co się stało pod Jasną Polianą. Tam Rosjanie zajęli miejscowość i teraz pytanie, gdzie zostaną zatrzymani? Czy będą szli na północ, na rozliw? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podobnie Maksymiwka. Tam też postępy rosyjskie, no ale najważniejsze, kiedy nagrywaliśmy ostatni raport, kiedy nagrywałem dla Państwa ostatni raport, tutaj ten kierunek Trudowy jeszcze, no tutaj inaczej wyglądała ta mapa. W tej chwili walki już o samo Trudowe, Rosjanie na pewno chcą zająć przede wszystkim Uspieniwkę, bo to im pozwoli po prostu na przesunięcie już takie znaczne frontu i atakowanie Kurachowa od południa. Proszę spojrzeć na mapę, to dobrze opisał Tomek Fit na Twitterze. No Kurachowa już jest w tej chwili, wygląda w taki sposób, jakby było oskrzydlane z każdej strony i Przypomina Awdijiwkę rok temu. Taki jest prawdopodobnie plan rosyjski. Zapewne, jeśli Trutowe padnie, no to gdyby padła Uspieniwka, no to wtedy te miejscowości, które Państwo widzą na wschód od Trutowej i Uspieniwki, one musiałyby jak najszybciej zostać opuszczone. Tam są pozycje obronne, przede wszystkim w okolicach Pabiedy. Tam dalej są dobre pozycje ukraińskie, tylko problem polega na tym, że jeżeli Rosjanie rzeczywiście zajmą tutaj Trutowę i Uspieniwkę, to będą musieli się Ukraińcy stamtąd wycofać. Wiemy, że ten kierunek został wzmocniony przez piechotę morską ukraińską, brygady piechoty morskiej, które wcześniej były, miały odpoczywać, miały być reorganizowane, odtwarzane. One są już tam i bronią Kurachowę. Bronią tego kierunku. Jeśli chodzi o samą Kurachowę, to kluczowe chyba przede wszystkim to, co dzieje się na wschód od miasta. Cały ten fragment szary, on jest pod kontrolą rosyjską, albo za chwilę będzie. Tutaj ewidentnie Rosjanie atakują od północy, od Cukierne. Wozniesienkę chcą zająć, jeśli już nie zajęli, bo tutaj mam różne informacje. Atakują od wschodu, po tym jak padła Maksymilianiwka, to atakują od wschodu, zbliżają się. Wowczenka na pewno już jest pod kontrolą rosyjską, więc powoli, powoli Rosjanie zbliżają się, zaciskają te kleszcze wokół Kurachowe. Już mamy po prostu właściwą bitwę o Kurachowe. Proszę zwrócić uwagę, jak droga wygląda. Ona tutaj jest kwestia właśnie kluczowa dostarczania zaopatrzenia i pod tym względem obrona Trutowe, obrona Uspieniwki jest też kluczowa dla obrońców Kurachowe, jest kluczowa, jeśli Ukraińcy chcą dalej Kurachowe bronić. Kurachowe jest świetnym miejscem do obrony, jeśli chodzi o cieki wodne, ten zbiornik, który tam po prostu jest wodny, wówczas się tam właśnie rozlewa w takie jezioro, można powiedzieć, po prostu. I rzeczywiście to dobre miejsce do obrony, tam są też wielopiętrowe bloki, więc tam byłoby się gdzie bronić. Problem polega na tym, że jeżeli Rosjanie odetną drogi zaopatrzenia i znów, jak zwykle, zostawią jedną albo dwie, które będą pod rosyjskim ostrzałem, to tam się nie da bronić. I tutaj jest ta kwestia kluczowa. Tak jak powiedziałem, te pozycje na południowy wschód, w okolicach Pobiedy, one dalej są trzymane, ale pękło południe, no i przede wszystkim pękło wschód, północny wschód. Tutaj widać ewidentnie, że Rosjanie robią wszystko, żeby pewnie będą chcieli zająć Jurivkę, będą chcieli zająć Zorię przede wszystkim i tą Wozniesienkę, bo dzięki temu będą mogli po prostu oskrzydlać jeszcze bardziej to Kurachowe, chować je w takim worku, w którym naprawdę trudno się będzie bronić. I taki jest, wydaje się, w tej chwili cel rosyjski na tym kierunku. Z drugiej strony bardziej na północ, po zajęciu Seledowe i Wyszneve, walki o Gryoriwkę. No i to już jest rzeczywiście prawdopodobnie takie preludium przed walką o Pokrowsk, bo tutaj od tej strony właśnie Rosjanie chcą atakować na pewnie na Szewczenko, czyli żeby od południa zacząć też oskrzydlać Pokrowsk. No i Lisiwka to dalej. Tutaj natarcie rosyjskie bez zmian, próby przesunięcia frontu, niestety pojedyncze pozycje zajmowane przez Rosjan też na tym kierunku. Cała sytuacja w obwodzie donieckim, tej jego części południowej, jeśli chodzi o kierunek kurachowski i pokrowski, wygląda źle. No ile jeszcze, jeśli chodzi o kierunek pokrowski, to jeszcze to jest jakoś w miarę stabilne, to pod Kurachowem jest bardzo trudno, bardzo ciężko. Jest też ciekawe, co powiedział dowódca wojsk ukraińskich generał Aleksander Syrski. On stwierdził, że siły zbrojne Ukrainy powstrzymują obecnie jedną z najpotężniejszych, największych rosyjskich ofensyw od początku inwazji. Prawdopodobnie komentuje w ten sposób generał Syrski całą sytuację w Donbasie, komentuje to, co się rzeczywiście w Donbasie dzieje, komentuje to natarcie na Kurachowe, tą pełzającą ofensywę, która od wielu, wielu miesięcy trwa. No i na razie cały czas Rosjanie mają inicjatywę, cały czas mają sukcesy. Zajmują kolejne miejscowości w obwodzie donieckim. Jeśli przeniesiemy się bardziej na północ w obwodzie donieckim, przeniesiemy się do Torecka, to tam z kolei widzimy, że między innymi 12. Brygada Gwardii Narodowej Azow odbija fragmenty miasta. Tam sytuacja się ustabilizowała dla Ukraińców. Tam rzeczywiście można powiedzieć, że zaangażowanie elitarnej brygady wsparcia bardzo pomogło i tym samym Toreck dalej jest broniony, a nawet część Torecka jest odzyskiwana. Widzimy takie sukcesywne, małe bardzo, budynek po budynku, ulica po ulicy, zdobycze ukraińskie, więc to jest pozytywna informacja. Podczas IFJAR-em można powiedzieć, że od tego ostatniego raportu niewiele się zmieniło. Sytuacja jest stabilna. Oczywiście Rosjanie atakują, ale wydaje się, że na razie cały czas sytuacja stabilna podczas IFJAR-em. To już też widzimy, że Kliszczyjówka jest już na szaro. Ukraińcy wreszcie zaznaczyli to też na mapach, bo Kliszczyjówka jest przecież zrównana z ziemią. Tam już w tej chwili nie ma pozycji ukraińskiej, więc rzeczywiście tutaj w tym rejonie odbitym rok temu w trakcie kontrowersji przez Ukraińców delikatnie się front przesunął, ale tam nic się nie wydarzy raczej, bo patrzymy właśnie na to, jak Rosjanie mogą tam atakować. Nie mają po prostu gdzie, nie mają gdzie się schować nawet w trakcie ataków. Tak Kliszczyjówka, Andriivka to są takie pozycje, które będą długo przez Ukraińców bronione, tak się wydaje. Rychowo Wasyliwka, Wasikiwka, to wiem od żołnierzy, których tam znam, ciężko, ale stabilnie. Siewierzk tradycyjnie. Siewierzk to jest takie miejsce, które jest bronione, będzie bronione. Nic się tam nie zmienia. Biłohorivka dalej ukraińska, przynajmniej to, co z niej zostało, linie obrony utrzymywane. Siewierzk od wielu, wielu miesięcy, od 2 lat ponad już jest broniony. Choć zniszczony, to nic nie wskazuje, żeby coś się miało tam zmienić. Jeśli chodzi o Borowo, to tam dalej brygada trzecia, szturmowa. Trudne boje też podobno, ale utrzymywane pozycje ukraińskie. No i nagle znajdujemy się pod Kupiańskim, już w obozie charkowskim. Tam bez zmian pod Senykowe atakują Rosjanie. Potem jak zajęli Piszczane, poszerzają wyłom. Niestety, ale notują pewne sukcesy, zajmują niektóre pozycje, poszerzają ten wyłom. Właśnie doszli do Oskiłu. Z kolei w okolicach Kupiańska przesunęli się znów w stronę samego miasta pod Sinikiwką. Tam też widać, że rzeczywiście prowadzą działania zaczepne. To nie jest jeszcze sytuacja krytyczna. Ja mówiłem Państwu, byłem w Kupiańsku, byłem w tych miejscowościach bliżej Piszczane, które były ewakuowane w Kiwszeriwce. Ta sytuacja, tam jest trwała ewakuacja, ale na razie tam obrona wygląda, wydaje mi się, dość dobrze. Na pewno jak się uporówna z tym, co dzieje się w Donbasie. Z kolei w obwodzie charkowskim wiemy, że Ukraińcy kontratakowali, trochę odbili terytorium. Tutaj cały czas to jest taki kierunek właśnie na północ od Charkowa i pod Wołczańskiem. Wydaje się, że to jest jedyny kierunek, gdzie w tej chwili Ukraińcy mają inicjatywę, to oni przeprowadzają działania zaczepne, no ale to są na razie ograniczone mimo wszystko działania, jeśli chodzi o efekty. Kwestia obwodu białogorodzkiego, gdzie trwa w tej chwili jakaś ukraińska operacja, Żurawlijewka, znów 800 metrów, może kilometr miejscowości zajęte przez Ukraińców. Jaki jest cel tej operacji? Trudno mi powiedzieć. Potwierdzają obie strony, że Ukraińcy część Żurawlijewki zajęli, no ale tak jak mówię, to jest wybicie się pozycje rosyjskie na kilometr, więc nie znam celu, nie wiem, jaka miała być operacja dalsza tutaj prowadzona, jaki jest cel Ukraińców. Pewnie dowiemy się w najbliższych dniach, zobaczymy, czy to działania wiążące, czy to działania, które mają w jakiś sposób zmusić Rosjan do wzmocnienia obrony na granicy. Trudno mi powiedzieć. No i siłą rzeczy, tak idąc na północ, znajdujemy się w obwodzie Kurskim, tej części kontrolowanej przez Ukraińców. Sudża, Plechowo, Martynówka dalej pod kontrolą ukraińską, od wschodu tutaj stabilnie, gorzej od zachodu, podobno stały nacisk rosyjski, bardzo ciężkie walki, rzeczywiście duża mobilność, dużo kabów, dużo bomb szybujących, bardzo dużo dronów, ciężko jest tam Ukraińcom. No widać, że tam już też mają w tej chwili Rosjanie zdecydowanie inicjatywę, to oni starają się wypchnąć Ukraińców. Na razie nie prowadzą znów po tym zajęciu tych miejscowości w okolicach Snagosti i na południowy wschód od Koryniewa. Nie prowadzą jakiejś teraz wielkiej operacji, tak jak wtedy ruszyli, żeby próbować przebić się przez prąd. Wszystko przed nami. Zobaczymy, czy będą atakować tak właśnie w zmasowany sposób, czy będą powoli próbowali zadawać straty Ukraińcom i wypychać ich punkt po punkcie z tego terytorium. W tej chwili to wygląda bardziej jak ta druga sytuacja, ale wszystkiego możemy się spodziewać. Obserwujemy, że rzeczywiście Rosjanie mają inicjatywę, prowadzą działania zaczepne, tradycyjnie liczą się ze stratami, więc ja tutaj niczego nie rozstrzygam. Może być tak, że spróbują znów za jakiś czas uderzyć. Ta sytuacja w obozie kurskim z jednej strony wydaje się stabilna, z drugiej ja muszę podkreślić, że my tam mamy najmniej informacji. Dalej jest jednak pewna blokada informacyjna, jeśli chodzi o obóz kurski. Niewiele na temat niektórych rzeczy wiemy. Ja tylko mogę Państwu przekazać, to cytuję żołnierza jednego, który tam walczy. Drugi potwierdził, trzeci mówił jeszcze gorsze rzeczy. W obozie kurskim jest inaczej niż mówią w telewizji. Jest bardzo trudno. Jest bardzo ciężko się walczy. To tak, taki opis, który dostałem, że nie jest tak, jak podają media ukraińskie. Jest bardzo, bardzo ciężko w tej chwili. No i to pewnie wynika z tego, że właśnie Rosjanie przerzucili tam duże siły. Pamiętajmy, że tam też mają być ci Koreańczycy, którzy wspierają Rosjan. Ostatnio o tym nie mówiliśmy, więc przekazuję, że 8 tysięcy Koreańczyków z północy ma być właśnie na obszarze, ma być właśnie na kierunku kurskim. Takie informacje się pojawiają, mówiły o tym media ukraińskie, wywiad ukraiński, pojawiają się jakieś nagrania, więc wydaje się, że rzeczywiście są. Jak na to Zachód zareaguje? Jestem bardzo ciekawy, czy zareaguje. Dobrze by było, żeby zareagował, bo to jest jednak potężna eskalacja. Angażują się siły innego państwa właśnie w wojnę. Więc poza Rosją, Ukrainą, po prostu żołnierze walczą po stronie rosyjskiej, to nie jest byle co. Podsumowując, bardzo trudna sytuacja w obozie donieckim. Są takie opisy, że w październiku zajęli najwięcej Rosjanie w tym roku, jeśli chodzi o miesiące. Ta sytuacja pod Kurachowe wydaje się bardzo, bardzo... No proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak wygląda teraz Kurachowe. I tam zwracałbym swoje oczy w tej chwili, obserwował, co dzieje się od południa na kierunku na Trudowe. Przede wszystkim właśnie na Uspieniwkę, bo jeżeli ona padnie, to zwinie się cały ten południowy, południowo-wschodnia obrona od Kurachowe. No i patrzyłbym na północ właśnie w okolice Kurachiwki, bo Wowczenka to już praktycznie stracona. Tutaj dalej właśnie na zachód będą się bronili najpewniej Ukraińcy. Tu będą się starali bronić takich dwóch, trzech linii obrony, które powstały, które zostały przygotowane. No i jednocześnie dróg do Kurachowe. Niewiele ich już zostało, jak Państwo widzą. No trudna sytuacja w mieście. Walczą też moi znajomi, więc coś o tym wiem. W całym mieście jeszcze nie taka trudna, ale po prostu pod miastem. Działania prowadzone w taki sposób, że bardzo dużo dronów, bardzo dużo artylerii, dużo sprzętu Rosjanie zgromadzili. Prowadzą rzeczywiście szeroko zakrojoną operację ofensywną tu na południu Donbasu. Ona trwa i nic nie wskazuje na to, żeby pogoda, żeby to, że trwa jesień, że zrobiło się mokro, zaraz zrobi się zimno, żeby to miało jakoś wpłynąć na zdobycze rosyjskie. Te zdobycze są, te działania są kontynuowane i niestety na tym chyba trzeba skończyć ten raport, że w Donbasie jest bez zmian bardzo ciężko. Rosjanie przesuwają front, zdobywają kolejne miejscowości. No i pytanie, czy Ukraińcy są w stanie inicjatywę na froncie w najbliższych tygodniach odzyskać. To chyba najważniejsze pytanie i z tym pytaniem Państwa zostawiam. Mam nadzieję, że w kolejnym raporcie będę mógł powiedzieć, że odzyskali inicjatywę, albo że prowadzą jakieś działania zaczepne, że prowadzą kontratak, albo że zatrzymali Rosjan właśnie na kierunku donieckim, na kierunku kurachowskim i pokrowskim właśnie w obwodzie donieckim. Mam nadzieję, że tak będzie. Na razie jest tak, jak jest. Proszę Państwa, no nie ma sygnałów, nic nie wskazuje na to, żeby miało się coś takiego w najbliższym czasie niestety wydarzyć. Na razie ta inicjatywa po stronie Rosjan trwa, operacja zaczepna. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, że subskrybujecie ten kanał i tradycyjnie zachęcam do subskrypcji. A szczególne podziękowania tradycyjnie też kieruję do moich patronów, dzięki którym mogę publikować tutaj kolejne raporty, rozmowy i reportaże. Dziękuję Państwu, bo dzięki Wam ten kanał jest niezależny. Dzięki Wam właśnie on w ogóle istnieje. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Ja tradycyjnie zachęcam Państwa do skomentowania tego nagrania, tego raportu, wyrażenia opinii na temat polityczne, ale też na tematy frontowe, militarne, co Państwo sądzą, w którą stronę to wszystko zmierza, gdzie zmierza ta wojna, kiedy może się ewentualnie zakończyć. Niedługo wybory w Stanach Zjednoczonych, pewnie do tego tematu też niedługo wrócimy. Zachęcam do obejrzenia rozmowy z Andrzejem Kochutem, bo on bardzo ciekawie moim zdaniem nakreślił to, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych przed wyborami. Widzimy, że ta kampania dalej trwa, to już ostatnia prosta, zobaczymy jaki będzie wynik tych wyborów. To będzie miało olbrzymi wpływ na politykę, całą politykę światową, proszę Państwa, też na sytuację w Ukrainie. Trochę mi słabnie głos, ale mam nadzieję, że te treści i ten raport był dla Państwa ciekawy. W najbliższym czasie najświeższe informacje z Donbasu, kiedy to oglądacie, już tam jestem. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. No i tradycyjnie już wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.